pierwsza myśl, jaka się nasuwa, też w związku ze słowami, które były przeczytane z listu do Rzymian, z których ktoś by mógł wyciągnąć wniosek, że Pan Bóg komu chce, okazuje swą życzliwość i swą łaskę. Innymi słowy, że według bliżej nieznanego kryterium komuś Pan Bóg jest życzliwy, a komuś nieżyczliwy. Bo Pan Bóg jest potężny, jak apostoł napisał, jest jak garncarz, który ma w ręku garnek, a nie wyszedł, rozbija go, bierze glinę, formuje następny. Ktoś by mógł taki wniosek wyciągnąć, że Pan Bóg jest taki. Inaczej takie się wnioski wyciąga i przedstawia się Boga jako, szczególnie kiedy ktoś jest pod wpływem lektury tak zwanego Starego Testamentu, to jeszcze szybciej się umacnia się w takim przekonaniu właśnie, że to jest Bóg niesprawiedliwy, że tam jest mnóstwo krwi, zbrodni, wojen. I najbardziej radykalne jakieś teologie mówią właśnie, że Nowy Testament jest przeciwieństwem tego Starego Testamentu, że tu jest objawiona miłość, miłosierdzie, współczucie, którego nie ma tam. Teraz mamy do czynienia z największym imperium tamtych czasów, z potężnym państwem. Jak wiemy, ludzie, którzy widzieli Egipt dzisiaj, to co pozostało po tamtej cywilizacji, zaświadcza o jej potędze. Po prostu jakiejś nieprawdopodobnej potędze tego państwa. I to państwo czuje się zagrożone przez bardzo mały naród i postanawia ten naród najzwyczajniej w świecie unicestwić, anihilować. Tak. Mogą nam w przyszłości zagrozić. Dzieci będziemy niszczyć, chłopców będziemy się zabijać, tak, żeby ten naród nie zwiększał swej liczby. A zatem mamy do czynienia z cywilizacją, morderczą cywilizacją, nieszanującą ludzkiego życia. Teraz objawia się błogosławiony, jak czytamy, Bóg Hebrajczyków. To jest Bóg Abrahama, Icchaka i Jakowa. I on się upomina o ten pogardzany, prześladowany, mordowany wreszcie naród. Jak czytamy w modlitwie, że bez żadnej przyczyny byli krzywdzeni. I to, co ta pierwsza myśl, która się pojawia, Pan Bóg mógł ten kraj i jego Boga zniszczyć tak w okamgnieniu. Mógł mu wymierzyć karę natychmiast i całą tę cywilizację unicestwić tak w jednym momencie. A jednak wybiera sobie sługi, posyła ich do niego. Tak, jak jest powiedziane, macie z całym szacunkiem się do niego odnosić, że to jest król tego państwa. Tak, i macie mu przekazać wieść ode mnie, że kres niewoli się zakończył, to jest mój lud i ty masz ten lud wypuścić. Czytamy, że na początku tej porcji Słowa Bożego, tego fragmentu Słowa Bożego, czytamy, Bóg przemówił do Moszego i powiedział mu: ja jestem Haszem, który się objawił Abrahamowi, Icchakowi, Jakowowi jako Bóg Wszechmogący. Użyłem to Haszem. Pan Bóg objawia, Pan Bóg w rozmaity sposób objawia się światu stworzonemu, ludziom. I w rozmaity sposób jest to w Biblii zapisane. I używane jest wobec tego objawiania się Boga, używa się określenia imię. że to jest jakby synonim tego, w jaki sposób się Bóg objawia w tym materialnym świecie. Stąd czytamy takie miano El, Elohim. Jak jest powiedziane, że to oznacza kogoś, kto jest absolutnym władcą, kto jest panem, kto po prostu rozporządza absolutnie suwerenną władzą. Wydaje polecenie i tak musi być zgodnie z tym, czego on sobie życzy. Byśmy mogli to przyrównać, nie wiem, do dowódcy, do, że jest hierarchia pewna i na szczycie tej hierarchii jest ktoś, kto się nazywa Elohim. Tak, wszystko musi być mu posłuszne. Też się określa, że to jest tak zwana cecha sprawiedliwości. Także absolutnie wszystko musi być posłuszne Bogu w tym materialnym świecie. I tu czytamy, że Bóg praojcom objawił się jako, tu czytamy, Bóg Wszechmogący, El Shaddai. I z jednej strony jest to tłumaczone jako Bóg wystarczający, i to jest bardzo ważne jakby miano, jakim się objawił w tym świecie Pan Bóg. Przepraszam. Mianowicie, że oznacza to, że Bóg jest wystarczający jakby, że człowiekowi nie są potrzebne żadne protezy. Człowiekowi nie jest potrzebna żadna inna siła czy moc, ponieważ Bóg jest wystarczający we wszystkim. Tak jak my czasami mówimy, że aha, jest wystarczająco czegoś. Tak? Jesteśmy zadowoleni, bo tak,
w portfelu jest wystarczająco czy gdzieś tam.
Doskonale jakby rozumiemy, czym jest słowo, że to jest, że coś jest wystarczające. Ale jest bardzo ciekawe też to, że to słowo Shaddai jest bardzo pokrewne ze słowem Shaddaim, piersi. I jest to wytłumaczone w ten sposób. Tak jak mama jest kimś wystarczającym dla swojego dziecka, jako oseska, noworodka, tak, kiedy jest najbliżej mamy, mama jest dla niego całym światem i jest wystarczająca całkowicie dla niego. Tak? Dla tego malucha mama jest całkowicie wystarczająca. I jakby w taki sposób należy postrzegać Pana Boga. I teraz czytamy dalej. Ale mojego imienia nie dałem im poznać. I tu jest napisane, że lonodati. Czyli nie mieli wiedzy jakby. Można też tak przetłumaczyć. Nie mieli wiedzy, że ja jestem Haszem, że ja jestem tym, który wszystko powołuje do istnienia, że wszystko podtrzymuje, jak jest w modlitwie powiedziane, Bóg podtrzymuje życie każdej żywej istoty. Czyli od tego najmniejszego tworu jakiejś bakterii, tak, poprzez, nie wiem, muszki, owocówki, tak, czyli bardzo tak niewielkie struktury, aż po człowieka, kosmos. Tak? Wszystko jest podtrzymywane nieustannie wolą błogosławionego. Pan Bóg chce, by to było podtrzymywane, by wszystko żyło. I stąd jest powiedziane, podtrzymuje życie każdej żywej istoty. Jeśli swą wolę cofa, następuje stan, który nazywamy śmierć. Pustka pewna się wytwarza, bo Pan Bóg cofa to, co życiodajne. I stąd to Haszem, jak się jest powiedziane, Szem HaMeforash, niewysłowione imię. Nie można tego wypowiedzieć, tego dźwięku, nawet nikt nie wie, jak się ten dźwięk wypowiada. W Domu Bożym koheni, kapłani wypowiadali te dźwięki oznaczające i jakby mówili to tylko w jednym miejscu, by podkreślić, że tak, że to jest miejsce, które w sposób szczególny, mówię o świątyni, bo dzisiaj śpiewaliśmy, żeby została odbudowana. Tak, przedostatnia pieśń była o tym, że tam nową pieśń się wszyscy zgromadzeni na Syjonie zaśpiewają w tym domu Bożym, który zostanie odbudowany. On stanowił rodzaj takiego kanału łączącego niebo z ziemią i tam wypowiadano jakby te dźwięki oznaczające, że Bóg jest źródłem życia. Tak? Bóg jest życiem, absolutnym źródłem życia. Wszystko co jest żywe, pochodzi od błogosławionego. I teraz czytamy, że Bóg jakby nie dał wiedzy Abrahamowi, Icchakowi, Jakowowi o tym imieniu, o tym najświętszym imieniu. Czyli poznali, że Bóg zaopatruje ich, zabezpiecza ich los. Wszystko mają, bo Bóg jest z nimi. Z różnych utrapień ich wyprowadza. Pociesza, pokrzepia, wspiera. I teraz czytamy, ale nie poznali go jako tego, który podtrzymuje wszystko tak swoją wolą. Ale gdybyśmy otworzyli, żeby nie przeciągać, ale gdybyśmy otworzyli pierwszą Księgę Mojżesza, to tam przeczytamy, że Bóg właśnie objawił im siebie w ten sposób i powiedział im to miano. Jest, jawny jest konflikt między wieloma miejscami z pierwszej Księgi Mojżesza, a tym miejscem. Pozornie oczywiście. Że ktoś powiedział, jak to, że Pan Bóg się nie objawił jako Haszem, ale czytamy, że się objawił im w ten sposób. To imię, ono jest na przykład w tych tłumaczeniach jest w sposób specyficzny zapisywane dwoma literami albo jedną literą, albo się mówi Haszem, czyli dosłownie to imię, ono jakby skupia w sobie wszystkie inne imiona. Jak jest tu jest powiedziane, i tak się Pan Bóg objawił Izraelowi w Egipcie i Faraonowi, że Bóg jest wielki, potężny i straszny. Tak? I wszystko jest skupione jakby w tym najświętszym imieniu. Cała ta potęga i to, że w rozmaity sposób właśnie objawia się w tym świecie. I odnosi się to również do nadziei. Do nadziei, że coś, co Pan Bóg powiedział, spełni się. I oni nie dożyli spełnienia się tej obietnicy, tych nadziei, które zaszczepił im Pan Bóg w serca i w umysły. Bo jest w modlitwie powiedziane, że Bóg nam w umysły zaszczepił życie wieczne. Że nam towarzyszy takie przeświadczenie, że życie ma sens. Tak, życie ma głęboki sens i życie się nie kończy wraz ze śmiercią człowieka. Tylko życie trwa dalej. I Pan Bóg jest jakby gwarantem tego, ponieważ Pan Bóg jest wieczny, wiecznie istniejącym życiem. Tak? I podtrzymuje życie każdej żywej istoty. I oni umarli, nie doczekawszy się spełnienia obietnic. Ich grób jest w Izraelu znany, w Hebronie, tak jest grota Machpela, gdzie praojcowie są pochowani. Pochowani właśnie z tą nadzieją, że zostaną wzbudzeni z martwych. I to jest nadzieja, którą i naród Izraela wniósł do tego materialnego świata. Świat chrześcijański podjął tak, to nauczanie apostolskie i narody przyjęły jako swoją naukę, że istnieje zmartwychwstanie ciała. Tak? I w kościołach, w kościele powszechnym, katolickim, prawosławnym jest to zawsze, tak to w tym wyznaniu wiary jest to mówione. W innych kościołach jest różnie, też różnie się rozumie jakby właśnie to dalsze, że tak powiem, bytowanie człowieka po śmierci. Ale Tora i ta cywilizacja judeo-chrześcijańska przekazuje właśnie tę nadzieję, że jest zmartwychwstanie ciała. Że życie właśnie ma głęboki sens i ono właśnie się, i ono się nie kończy. I oni umarli z taką nadzieją. I teraz Bóg to mówi do Moszego i Bóg mówi, że zabierze sobie lud Izraela z Egiptu i czytamy, że Pan Bóg mówiąc o tym, że zabierze lud Izraela, wyprowadzę, dlatego powiedz synom Izraela, ja jestem Haszem, wyprowadzam was spod ciężaru robót w Egipcie i wyratuję was z niewoli. Wybawię was, pokazując wam wielką moc i poprzez wielkie wyroki wezmę was dla siebie. I to jest bardzo ważne stwierdzenie, ponieważ tu jest użyte słowo hamotzi. I kiedy się mówi błogosławieństwo nad chlebem, jak po nabożeństwie mamy posiłek i jest po polsku mówione błogosławieństwo i w języku hebrajskim. I w języku hebrajskim mówimy hamotzi lechem minharec, wydobywający chleb z ziemi. Tu jest czas przyszły użyty, ale hamotzi to nie jest czas przyszły, tylko że to się dzieje. I nie mówimy, że który wydobędzie chleb z ziemi, no bo mamy go w ręku. I stąd to zapis w Torze, z tego miejsca się uczymy, że Bóg zawsze i w każdych okolicznościach chce zabrać człowieka. Tak? Jeśli człowiek się znalazł w bardzo nieprzyjaznym środowisku, znalazł się w bardzo nieprzyjemnych okolicznościach, tak, cierpi, doskwiera mu coś, tak? To tu jest zapisane, tu jest gwarancja, że Pan Bóg chce zabrać człowieka. Odnosi się to w szczególny sposób też do umysłu człowieka, ponieważ bardzo trudno z umysłu człowieka usunąć na przykład niepokój. Bardzo trudno usunąć właśnie taką beznadzieję, tak? Że po prostu nic się nie układa, jestem chory, czy czuję się skrzywdzony, coś, i że bardzo jest to, jak się mówi, że duch jest ściśnięty. Także bardzo trudno taką obręcz zdjąć z człowieka. I teraz Pan Bóg chce z takiego stanu człowieka wyprowadzać. I tu jest użyte to hamotzi. Też się mówi, że jest pokrewieństwo między błogosławieństwem nad chlebem, gdybyśmy otworzyli Ewangelię, którąkolwiek, i w tłumaczeniu Dawida Sterna, to tam zawsze przeczytamy, że nasz Pan, kiedy brał chleb do ręki, on przetłumaczył to najbardziej dosłownie, odmawiał brachę, odmawiał błogosławieństwo, ponieważ tak był cały Izrael nauczony od dziecka, żeby odmawiać błogosławieństwa. I jest powiedziane, że nasz Pan brał chleb do ręki i odmawiał błogosławieństwo identyczne z tym, które my do dzisiaj odmawiamy. Tak? Hamotzi lechem minharec, który chleb z ziemi wydobywa. Tak? I to jest koncentracja, był spór w ogóle powstał, że jedni chcieli mówić mocy, a inni uważali, że trzeba mówić ha-mocy. I mocy jest powiedziane, że to jest takie intelektualne skupienie się na tym, aha, który chleb z ziemi wydobywa, czyli tak, ziemia musi być zaorana, tam musi być wrzucone ziarenko, to ziarenko obumiera, wypuszcza nowe życie, to życie się przekształca w kłos, żniwuje się, tak, zbiera się ziarno, z ziarna jest mąka, mąka trafia do piekarza, daje zakwas, wodę, sól, coś tam jeszcze, mamy chleb gotowy. I, czyli ta druga strona odrzuciła jakby tę intelektualną drogę, żeby się skupiać na bo wtedy człowiek się na rolnictwie skupi, a nie na tym, który jest źródłem jakby tego, że taki proces w ogóle ma miejsce. Co jest czymś niebywałym, tak, że no, ziemi się nie je. Znamy niektóre dzieci, które kamienie pakowały jako maluchy, czy jadły ziemię z jakiegoś powodu, ale ziemi nie da się jeść. No i nikt się nawet nie skupia na tym, że rolnik idzie w pole i sieje ziarno. To jest, biologia nie potrafi tego wytłumaczyć. Jak to się dzieje, że z czegoś martwego powstaje życie z powrotem? Jak to jest możliwe? Że ziarno musi obumrzeć w ziemi, żeby wyszło, tak? Zielony pęd, żeby wyszedł z ziemi. Z czymś fenomenalnym. I w ten sposób jakby manifestuje się imię Pana Boga w tym materialnym świecie. Idą do Faraona i Bóg mówi do Moszego, a Mosze mówi do swego brata Acharona, położysz kij na podłodze przed Faraonem. Położysz kij na jego oczach. Tak, bo on się domagał, jak czytamy, to był człowiek, który był otoczony okultystami, wróżbiarzami, nekromantami, po prostu wszelkimi, dzisiaj tak, jakieś, no, wszelkie jakieś czarnoksiężka. Dobrze, tak, czarnoksięstwo. Po prostu to tam była, jak wiemy, kumulacja tego w Egipcie. Był otoczony kimś takim, tak? Ludźmi, którzy czerpali swą moc z sił zła. Tak? Siły zła nieustannie oddziaływały na nich, na cały ten kraj. I jest powiedziane, położysz kij. Też jak tu czytamy, zamienił się w krokodyla, tak? Bo taki jest... Tanim jest słowo użyte, zamienił się w krokodyla, ale proces się odbywał w ten sposób, że teraz Faraon żąda znaku, Mosze mówi do Aarona, żeby położył kij, co jest, to jest na moment mała dygresja tylko. W innym miejscu czytamy, że Bóg mówi do Moszego, ty jesteś Elohim, Faraona, czyli miano, które jest, należy do Pana Boga, jak tu wcześniej kilka słów z pomocą Bożą powiedziałem, o tym, czym jest to określenie Elohim, nagle to miano ma być z człowiekiem. Mosze jest nazwany, ty będziesz Elohim Faraona, innymi słowy, będziesz miał nad nim całkowitą władzę. Całkowitą władzę, a Aaron będzie twoim prorokiem. To jest podobna relacja, jak jest czytamy w Ewangelii Jana, że nasz Pan mówi do swoich uczniów i twoje imię objawiłem tym, których mi dałeś. Innymi słowy, wszystkie cuda, o których czytamy w Ewangelii, wszystkie nadzwyczajne przejawy mocy Pana Boga, jakie działy się przez ręce Jeszua Hamaszijach, Jezusa Chrystusa, wszystko, co się działo w Jego ręce, to były przejawy mocy właśnie tego najświętszego imienia. Że Bóg w tak spektakularny sposób, niebywały, działał przez naszego Pana, przez Jeszuę, przez Jezusa Chrystusa. Tak? Wskrzeszając zmartwych, uzdrawiając, rozmnażając chleb. Tak? Że tak, taka jest potęga tego imienia. I teraz ten faraon, możemy sobie wyobrazić, nieraz na filmach tych hollywoodzkich jest to dobrze pokazane, to jest jakiś przepych, tak? No przepych, bogactwo. I siedzi ktoś, na którego nie wolno było patrzeć nawet. To był ktoś taki faraon. Nie wolno było patrzeć nawet na niego. I teraz wchodzą dwaj Żydzi, bo on się domaga znaku. I teraz, żeby wiedział, że oni wydają polecenia. Aaron położył kij i powiedział, zamień się w krokodyla. Kij się zamienił w krokodyla. Czytamy czarnoksiężnicy, 5-letnie dzieci przed siebie wysunęli. Dzieci wzięły kije, zamieniły się w krokodyle. 5-letnie dzieci to zrobiły. Takie było nagromadzenie magii w tym kraju. I teraz... Jak jest powiedziane, nastąpił cud w cudzie. Tak? Ponieważ Aaron powiedział, zamień się z powrotem w kij. Krokodyl się zamienił w kij i kij zjadł to wszystko, co było wokół niego. Tak? Czyli kiedy czytamy o cudzie na przykład proroka Elizeusza, że nastąpiło pomnożenie oliwy. Oliwa była, fizycznie była, ale było jej mało. Prorok mówi, przynieś naczynia, dopóki będą naczynia puste, będzie się lała oliwa. I tak było. Tak? Byśmy powiedzieli, jakby ta natura poszerzona została przez Pana Boga. Tak? To, co materialne, Pan Bóg w cudowny sposób poszerzył. Ale tutaj jest coś, co jest martwe. Martwy kij. Żdżar wszystko. Jak mówi Midrasz, faraon wcisnęło go w fotel. I powiedział tak, wystarczy, że teraz powie, zeżryj go z jego tronem i zrobi to ten kij. I jest powiedziane, że jakby nie chciał tracić fasonu takiego, co ja tutaj taki jestem pan, czy jakieś kije nie będą mnie przerażać, ale jest powiedziane, że natychmiast jest tylko pierwsze to objawienie się, tak? Pana Boga przed nim, przez swoje sługi i już się wystraszył, tak? Przeraził się tym, bo odnosił się lekceważąco, co to jakiś Pan Bóg Izraela? Nie znam w ogóle kogoś takiego. No i zobaczył przez materię, z kim zadarł. Z kim zadarł. Myśmy swoje życie i myśmy zaufali imieniu naszego Pana, imieniu Jeszua HaMashiach, imieniu Jezusa Chrystusa, który jest życiem, także jest wolą Bożą, że został do tego świata posłany jako wybawiciel, jako prorok, tak, by przekonywać ludzi o tym, że warto porzucić, tak, grzech, że warto porzucić rozmaite złe rzeczy, a warto właśnie pójść do Boga, warto się poddać właśnie temu hamocji, żeby Pan Bóg zabrał nas i sobie tego życzmy, żebyśmy zawsze, zawsze z Bogiem byli na dobre i na złe, tak? Bo z Panem Bogiem jesteśmy na dobre i na złe, bo nikt nie powiedział, że zawsze będzie super, tak? Ale mamy w Bogu, tak, oparcie. Jest nazwany Magen Avraham, tarcza Avrahama, że Bóg jest prawdziwą pomocą człowieka przez naszego Pana Jeszua HaMashiach. Niech Bóg będzie między nami błogosławiony. Powstańmy.